Ja w ogóle generalnie traktuję rozwój inteligencji człowieka, ale też rozwój kultury jako formę przystosowania do środowiska, w którym żyje. Czyli tak naprawdę w tym sensie nie różnimy się niczym od zwierząt. Jedne mają pazury, inne mają kły, jeszcze inne pływają w wodzie i mają skrzela, a jeszcze inne mają rozum i wysoko rozwiniętą inteligencję. I to jest po prostu forma przystosowania do świata, w którym żyjemy, więc nie wydaje mi się, żeby to nam dawało jakiekolwiek prawo do tego, żeby sobie uzurpować jakąś centralną rolę w świecie. Tym bardziej, że człowiek taki pojedynczy, przerzucony do, nie wiem, choćby lasu, choćby do jakiejś tam puszczy, raczej kiepsko rokuje z szansami przetrwania i mimo tej swojej inteligencji, no, miałby poważne problemy, żeby w takim otoczeniu funkcjonować. Panna mamzer, słucham? To jest dom zwierzęt, więc tutaj niestety jest tak, że wszędzie jest piach i liście. Abi! Abi! Do mnie! Idziemy, wszyscy idziemy. Ja jestem w zasadzie z miasta. Ja się wychowałam na winogradach w Poznaniu. No i jak się nadarzyła okazja, naście lat temu ta ziemia była tania, więc wtedy jakoś tak było człowieka jeszcze bardziej na te rzeczy stać. No to kupiłam ziemię, potem zbudowałam dom i tak tutaj teraz jestem. Embra piszczy. No chodź, hop. Dom od 2 lat jest domem tymczasowym dla zwierząt. I oprócz moich własnych zwierząt mamy też zwierzęta, które przychodzą tutaj na podratowanie zdrowia, czasem życia. Szukamy im domów stałych, no i jak znajdziemy, to wędrują. Marko, Marko! Mieszkam w Nekielce, wsi w gminie Nekla. I to jest naprawdę mała wieś, 300 mieszkańców tutaj mieszka mniej więcej. Prawie w lesie położona, blisko przyrody, blisko pól, także to jest to, co lubię. No i to, co lubią psy, dlatego że no, psy to są zwierzęta terytorialne, eksplorujące, więc one potrzebują dużo terenu, dużo ruchu, no żeby się też wyszaleć, jak to się potocznie mówi, ale tak naprawdę, żeby no, wyładować tą energię, którą my im regularnie dostarczamy przez regularne karmienie. Abi? Pierwszy to jest pies, samiec, Emre. Jego imię jest imieniem tureckim i znaczy kochanek. I mam go od lat 5. Turcję lubię, ja jeździłam często do Turcji, tak jakoś ta Turcja mi się podobała. Więc jak potem się zaczęły pojawiać psy, no to szukałam im imion takich no właśnie tureckich. No i tak zostało. Druga w kolejności jest Ezrar. Też ma tureckie imię, znaczy tajemnicza, bo nikt nie wiedział, czy to jest pies, czy to jest suka, jak to przyszło do mnie. To są 2 psy, które przyszły ze wsi. Po prostu je dostałam, chciałam mieć psy i mi tutaj je ktoś przyniósł. Ezrara jest suką alfa w tym stadzie. Jest najmniejsza, waży 8,5 kg, ale ona rządzi. Trzeci pies, który do nas przyszedł, to była biała Erika. Erik też jest tureckim imieniem, znaczy zielona śliwka. I to jest hart rosyjski. Ona gdzieś teraz uciekła, bo ona, jak to hart rosyjski, jest psem nietowarzyskim. Harty rosyjskie nie są agresywne, ale one są też nieekspresyjne. To znaczy one nie wyrażają swoich emocji tak bardzo otwarcie. Na przykład nie warczą, jak im się coś nie podoba. I ludzie nie potrafią często tych sygnałów odczytać. Na przykład ona, jak jest zniecierpliwiona albo jak jest zła, to podnosi górną wargę. I dla osób, które się na zwierzętach nie znają albo nie mają kontaktów z psami, to nie jest czytelny komunikat typu zostaw mnie w spokoju. I jeżeli wtedy się jakby narusza tą jej przestrzeń i się jej tam inwazyjnie wkracza, no to pewnie mogłaby coś tam wywinąć. Abi jest małą czarną suczką, którą przywiozłam ze schroniska z Jabłonnej. Była po jakimś wypadku, nie wiadomo skąd ten wypadek był, ale ona miała całą wewnętrzną stronę uda obdartą ze skóry. I to jest mały, zazdrosny pies, taka trochę cocker spanielowa jest. 5. psem był Marko. Marko to jest też taki czarny piesek, który w zasadzie był psem bezdomnym i tak go sobie przygarnęliśmy i tak u nas został. Okazało się po niedługim czasie, że to jest pies, który ma bardzo poważne problemy z chodzeniem. Musiał mieć robioną rekonstrukcję więzadeł krzyżowych w tylnych nogach. Pies ma się doskonale. Mimo, że to jest pies wiejski i taki przyzwyczajony do trudów życia psa wiejskiego, to jest pies, który jest bardzo delikatny psychicznie. I potem następny pies, który przyszedł, to jest Elmas. To jest ta pasiasta suka i to też jest pies, który ma imię tureckie. Ta jest ze schronu wzięta. Pojechaliśmy po psa do Elbląga. Zepsuło nam się auto i dojechaliśmy do Pasłęka. Tam koleżanka prowadzi schronisko, nie? No i już do tego Elbląga no way, żeby dojechać. Ona mówi, chcecie psa? Ja mam 120, wybierzcie sobie. Jej imię znaczy diament. I to jest pies, który jest w zasadzie mieszanką z Amstaffem. Masik, chodź do mnie, chodź. Ale jest bardzo pogodnym zwierzęciem. W zasadzie nawet by można powiedzieć, że jest nadmiernie pokorna. Ona się ze wszystkimi psami wita, wszystkie psy liże, wszystkim się poddaje, jest taka bardzo przyjazna. I ostatni, który jest u nas na tym czasie, to jest pies Bambo. Że to jest pies, który mieszkał u nas na wsi. Przez 8 lat był na łańcuchu, w ogóle był niespuszczany z tego łańcucha. Mieszkał w warunkach fatalnych i któregoś razu się zerwał ten łańcuch. Tak długo był na tym łańcuchu, że on się przetarł. Pies wybiegł na drogę, a że ja tutaj wszystkie psy w zasadzie znam i ludzi i posesję rozpoznaję po psach, to się zorientowałam, że tego psa tutaj nie było. Jak stanęłam, żeby się tam mu trochę bardziej przyjrzeć, to się okazało, że jest w bardzo złym stanie, miał bardzo dużo takich inwazyjnych pasożytów. Także to był taki pies, który pewnie by już zimy nie przeżył tam, gdzie był. Bambo został doprowadzony do porządku i od 9 miesięcy jest u nas, ale jego taki stan zdrowotny jest chwiejny. To znaczy raz jest dobrze, raz jest źle, ale generalnie jest to bardzo miły pies, bardzo towarzyski i aż dziwne, że taki pies ufny w stosunku do ludzi po 8 latach wiszenia na łańcuchu. Abi! Ludzie mówią, miałaś wakacje, to miałaś wolne, a tutaj jest spis moich tekstów, które ja jestem ludziom winna, czyli artykułów, które muszę napisać z datami i co do kogo, że tak powiem, należy. I jak widać, mam 2 tygodnie obsuwy, mówiąc kolokwialnie. Tekst o oporze, o stawianiu oporu, opór obywatelski, w takim sensie niezgadzania się na zastaną rzeczywistość i protestowania przeciwko tej rzeczywistości. I to jest bardzo duży temat też w kontekście praw zwierząt, bo też zahacza o świadome łamanie prawa, na przykład akcje bezpośrednie, gdzie się ratuje zwierzęta z ferm, z laboratoriów i tak dalej. I to jest łamanie prawa, bo się niszczy tam czy cudzą własność, więc za to grożą jakieś konsekwencje, ale ludzie i tak te rzeczy robią. Także to też jest takie fajne zagadnienie społeczne. Większość z tych, które tutaj są wymienione, to są teksty związane z albo obywatelską postawą zaangażowaną, albo właśnie tą tożsamością, albo zwierzętami. Z zawodu jestem psychologiem. Zrobiłam potem doktorat socjologii. Pracuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Instytucie Socjologii, w tej chwili na stanowisku profesora uniwersytetu. Ale tak naprawdę od zawsze mnie interesowały zwierzęta i ja właściwie chciałam studiować zootechnikę. No ale jakoś tak się to potoczyło wszystko, że nie studiowałam tej zootechniki. Natomiast jak zrobiłam habilitację, to poszłam na studia podyplomowe do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To były studia podyplomowe z kynologii. Jakby potem na fali tego zostałam biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, też z zakresu kynologii i dobrostanu psów i relacji człowieka z psem. Także moja taka ścieżka zawodowa no to jest od tej psychologii przez socjologię do w zasadzie relacji człowieka ze zwierzętami, można powiedzieć. I to, co w tej chwili robię, to są z jednej strony sprawy związane z tożsamością, z odmiennością, taką w sensie takim kulturowym, ale też w takim sensie zwierzęcym, czyli relacji człowieka ze zwierzęciem. O, tu psy będą przeszkadzać teraz, zaplątały się nam w kable. Bambo, nie, proszę się nie plątać. Także no, takimi rzeczami się zajmuję, a zwierzęta, przez to, że zaczęły coraz mocniej wchodzić w to moje życie takie i osobiste, i zawodowe, no to też znajdują jakby miejsce w tym zawodowym aspekcie, bo się teraz zajmuję wieloma takimi rzeczami, które można wpisać w posthumanizm, tak szeroko rozumiany. No i to są takie tematy, które mnie głównie interesują. Można od razu diagnozować, które książki są najczęściej używane, to te są na wysokości ręki i wzroku. Tutaj te wszystkie rzeczy związane z prawami zwierząt, z relacjami, w zasadzie relacje człowieka ze zwierzęciem, ale też etologia taka, która opisuje zwierzęta i zachowanie zwierząt, no mnie interesują przede wszystkim psy w tej chwili. Pewnie by mnie interesowały jeszcze konie i małpy, ale to już chyba życia nie starczy, żeby się tego wszystkiego nauczyć, także na razie zajmuję się psami. Ta bibliografia, z której teraz korzystam, no to są rzeczy z tym związane i rzeczy związane, tak można by powiedzieć, socjologicznie i psychologicznie, to z kwestiami budowania tożsamości. Zresztą to jest taki temat, który zawsze mnie zajmował. Pisałam o tożsamości w kontekście wielokulturowości i takiego zróżnicowania kulturowego, a teraz tym innym, z którym się mierzę tak poznawczo, no to nie jest ten inny kulturowo, tylko inny jakby gatunkowo, czyli właśnie te zwierzęta, z którymi budujemy sobie relacje, a te relacje też są formą jakby dopowiedzenia naszej tożsamości. Do łóżka Bambo, tak. Dobry pies, do łóżka. Bambo poszedł na swoje legowisko. No oczywiście tych sposobów rozumienia tożsamości jest wiele i to się na różne sposoby definiuje, ale w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj przyjmuje się, że tożsamość człowieka jest budowana w procesie, że to jest proces, że ona nigdy nie jest takim, nie osiąga jakiegoś takiego stabilnego stanu, że możemy powiedzieć, dobrze, to już mam zbudowaną tożsamość, już się dalej tutaj nic nie będzie zmieniało, tylko że ta tożsamość się zmienia przez całe życie i ona się zmienia też dlatego, że doświadczamy różnych rzeczy, różne rzeczy same się dzieją i my w tych sytuacjach się po prostu znajdujemy i nawiązujemy kontakt z różnymi ludźmi, ale też z różnymi, jak to się teraz mówi w posthumanizmie, podmiotami nieludzkimi, czyli właśnie to, co tradycyjnie się określa zwierzętami. Ta tożsamość jest budowana z tych różnych elementów, które do nas gdzieś tam z tych doświadczeń docierają albo które sobie wybieramy, więc w tym sensie relacje ze zwierzętami też są takim ważnym źródłem informacji dla nas samych o nas samych. Kim jesteśmy, czego się boimy, czego szukamy w tych zwierzętach, jak chcemy z nimi budować te związki, albo dlaczego ich nie chcemy, albo dlaczego się boimy i tak dalej. Także tożsamość no to jest takie pojęcie, które jest naprawdę szerokie, trudno definiowalne jednoznacznie. Oczywiście są tam takie profesjonalne próby bardziej jednoznacznego ujmowania tego, ale tak można powiedzieć, że to jest proces. To jest proces dynamiczny. Do mnie wszyscy! Chodźcie tu do mnie. Do mnie! Erik, siad. Proszę. Elmas, siad. Proszę. Abi. Proszę. Bambo nie siada, bo ma chore nogi. Zrara musi jeść małe kawałki, bo połyka w całość.
Dotarłam do tego, gdzie jestem w myśleniu o ludziach i zwierzętach, to chyba bym musiała zacząć od tyłu, to znaczy od tego teraz. Że tak w sumie tak sobie czasem rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują ekologią albo zoologią profesjonalnie, czyli mają ukończone studia, mają rzeczywiście wiedzę w tym kierunku już taką profesjonalną zdobytą. Emre! To zazdroszczę tym ludziom, że mają właśnie tę profesjonalną wiedzę, bo ta moja to jest taka jakby wyszarpywana gdzieś przy różnych okazjach. Ja się w zasadzie cały czas o tym uczę, jak ta relacja człowieka z naturą, z otoczeniem powinna wyglądać. Bo to, co nam się potocznie wydaje, to nie to, to bardzo często nie jest to, jak sprawa powinna wyglądać. I tu podam ten przykład, jak się mówi o psach. I ludzie mówią, no pies to ma dobrze, jak może spać na kanapie i jest tam miziany przez właściciela i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy pies w tym dobrze się ma i nie każdy pies musi spać na kanapie, żeby był szczęśliwy. Więc bardziej chodzi o to, żeby zapewnić takie warunki tym zwierzętom, które są zgodne z ich jakby potrzebami biologicznymi, gatunkowymi. Bambo pije wodę. Tak sobie mlaska. Swoją drogą wystawiamy poidła, jak grillu mamy poidło dla ptaków, bo o tym też się często zapomina, że zwierzęta muszą pić. Myślę sobie, że jak się chce wypracować sobie swoje podejście do otoczenia, to jest ciągła nauka, to jest ciągłe zbieranie informacji takich no i profesjonalnych, ale też takich trochę strywializowanych i budowanie z tego jakiegoś takiego ciągłego konceptu, jak ja w tym świecie powinnam się odnajdować. No z drugiej strony też próbuję tak żyć, że tak powiem, świadomie, konsumować świadomie na tyle, na ile się da. Rezygnować z takich rzeczy, o których wiem, że są kiepskie i dla otoczenia, i dla ludzi i są w ogóle w zasadzie do niczego niepotrzebne, typu plastikowe siateczki. Jak idę do sklepu naszego wiejskiego, to Sabina pakuje wszystko w kartony i się śmieje. Myślę, że gdyby każdy z nas coś takiego robił, te drobne gesty, to pewnie byśmy byli w stanie lepszy świat wypracować i na pewno jesteśmy w stanie go zmienić. Nie? To jest często taki zarzut, z którym się spotykamy, nie tylko ja, że całego świata nie zmienisz, wszystkiego nie naprawisz, co tam ty możesz jako jednostka? No możesz bardzo dużo, na przykład, że jak się idzie na grzyby, to się nie depcze muchomorów, albo się nie przewraca grzybów, które są niejadalne, bo to sobie można sprawdzić ręką, jak ktoś jest takim rasowym grzybiarzem i się tak zna na grzybach, to grzybów nie niszczy, a te grzyby, które są dla ludzi niejadalne, są jadalne dla innych, bo tam ślimaki i inne tam stwory to jedzą. Nie leje się wody bez pamięci, jak nie trzeba, więc jak się bierze prysznic, to można wodę zakręcać i odkręcać, zwłaszcza jak są te wygodne krany, które tam jednym ruchem pozwalają wodę wyłączyć. Mamy kompostownik, Nie wyrzucamy jedzenia. Nie wyrzucamy jedzenia. U nas się nie wyrzuca jedzenia. No też dlatego, że jest 7 psów, więc zawsze jakby coś zostało przez przypadek, to jest 7 paszcz, które wszystko zjedzą, ale nie wyrzucamy jedzenia po prostu. Staram się kupować w dużych opakowaniach rzeczy, żeby nie produkować też śmieci, czy jakby nie napędzać tej produkcji opakowań takich sztucznych. Staram się kupować rzeczy, które są lokalne. No my nie jemy w domu mięsa, znaczy ja w ogóle nie jem mięsa, Piotr nie je w domu mięsa, czasami jada gdzieś tam na zewnątrz, więc kupujemy warzywa sezonowe głównie. Nie kupujemy warzyw takich, które tam, nie wiem, w środku zimy truskawki i tak dalej. Jakby już tego oduczyliśmy, że to nie jest fajne jedzenie. Tylko takie sezonowe i lokalne, które należą do tego klimatu, w którym jesteśmy. Kupujemy jaja tylko od kur z wolnego wybiegu właśnie, takiego swobodnego, od szczęśliwych kur. Marko, nie kop dziury tam, chodź do mnie. Chodź do mnie. Tak naprawdę od tych małych rzeczy bardzo dużo zależy. To nie chodzi o to, żeby ustanawiać jakieś globalne prawa, które zakażą czegoś tam, tylko żebyśmy my, zwykli, codzienni konsumenci, patrzyli na to, co jemy, jak jemy, gdzie kupujemy, co kupujemy i że nasze wybory też nakręcają rynek, też go stymulują, więc jeżeli my będziemy konsumować świadomie, no to ta konsumpcja będzie też w pewien sposób modyfikowana. W Holandii w tej chwili 2 sieci handlowe decydowały się nie wprowadzać w ogóle do handlu klatkowych jaj. Okazuje się, że można to zrobić. Ezrara. Informuje, że coś się dzieje i idź tam zobacz, czy to nie jest zagrożenie. Aczkolwiek nie jest zdenerwowana specjalnie, bo ma taki ogon miękki, uszy miękkie, nie jest jakoś spięta. I bardziej reaguje na to, co któryś inny pies przy płocie mówi, nie? Pies jest tym zwierzęciem, który w największej liczbie z nami jest. On po prostu nam towarzyszy jakby najbardziej intensywnie społecznie i jest też najdłużej, tak? Bo to jest pierwszy gatunek, który został udomowiony 15 tysięcy lat temu. I w związku z tym ten pies się też komunikuje trochę inaczej niż te dzikie wilki, które były ich protoplastami, ale komunikacja z psem jest dosyć specyficzna i jak ja zaczęłam czytać takie profesjonalne rzeczy na temat tego, jak się pies zachowuje i jak się komunikuje, to byłam zdruzgotana, bo to, jak my interpretujemy sygnały niewerbalne u zwierząt, wynika z tego, jak interpretujemy niewerbalną komunikację u ludzi. I dokładnie te same znaczenia nadajemy. Na przykład jak pies ziewa, to mówimy, że się nudzi albo nas ignoruje, a pies jak ziewa, to nas próbuje uspokoić. Na przykład pokazanie zębów w uśmiechu dla psa wcale nie jest takie przyjazne, bo psy pokazują zęby najczęściej, kiedy sobie grożą. Więc jak my się uśmiechamy na powitanie do psa, no to tak może być przez niego dwuznacznie odebrane, no bo my nie znamy podstaw, nie? Pies jest takim zwierzęciem, które powinno podejść samo do człowieka. Nasza reakcja najczęściej jest taka, jak zabieram psy na zajęcia na uniwersytet, to najczęściej reakcja jest taka, że wszyscy piszczą, albo wiele osób piszczy, wydając dźwięki entuzjastycznie zawyżone, że tak powiem. I to są takie dźwięki, które nam też towarzyszą, kiedy widzimy małe dzieci. Mówię nam znowu społecznie, tak? To są takie komunikaty, że się rozczulamy nad tymi psami, nad tymi dziećmi. To są wysokie dźwięki, są dla psa pobudzające. Więc w sytuacji, kiedy on jest w nowym środowisku, to takie piszczenie i takie wydawanie takich wysokich dźwięków w dużym natężeniu, ono jest dla psa takie dominujące za bardzo. Więc w zasadzie to powinno się poczekać, aż pies przyjdzie sam. Nie lubią dotyku inwazyjnego, szybkiego, gwałtownego. W pewnym sensie też takiego jak ludzie, to znaczy głaskanie psa po głowie, to jest takie, no jakbyśmy sobie wyobrazili, czy ja bym lubiła, żeby ktoś mnie głaskał po głowie. No może jak mam rozwiniętą już taką relację, mam zaufanie do tej osoby i tak dalej, to tak. Ale tak, żeby mnie ktoś obcy po głowie pogłaskał, to tak nie za bardzo. I w zasadzie u psa jest tak samo, więc te sfery ciała, które dla psa są najbardziej takie komfortowe, to jest grzbiet i bok. Zaufanie jest generalizowane na inne postaci. Czyli jeżeli ja mam psa, który mi ufa i on jest wychowywany w jakichś takich pozytywnych relacjach, to ten pies ufa też innym. Jak przychodzą obcy ludzie, to on też nie szczerzy zębów i się nie kuli ze strachu, tylko jest otwarty na dotyk, więc u ludzi jest to samo w zasadzie, nie?
też mówi się już o tym w tej chwili, żeby jednak próbować zrozumieć potrzeby zwierząt, jakie wynikają z ich gatunku. I zmuszanie psa, żeby nie szczekał, to jest mniej więcej tak jak zmuszanie człowieka, żeby nie mówił, albo, no nie wiem, żeby nie machał ogonem i tak dalej. Także, że pewne zachowania wynikają z tego, że to są naturalne zachowania, które do czegoś temu zwierzęciu by służyły w naturalnych warunkach i po prostu on je wykonuje. I tyle. Ezrar! Chodź do mnie. Dobry pies. Chodź tutaj, chodź. Chodź, żabka, chodź. Naukowo to już jest dowiedzione na 100 różnych sposobów, że ludzie, którzy są okrutni wobec zwierząt, mają bardzo wysokie tendencje do tego, żeby być okrutnymi wobec słabszych ludzi. To nie jest tak, że okrucieństwo wobec zwierząt jest oderwane od całej reszty funkcjonowania takiego społeczno-psychologicznego czy psychospołecznego i że jak się coś takiego niedobrego dzieje, to zazwyczaj gdzieś to tam w człowieku głębiej siedzi. Więc myślę, że te sprawy o znęcanie się nad zwierzętami, one zawsze powinny być w takim kontekście rozpatrywane, że to nie tylko zwierzę jest tutaj ofiarą, ale każdy słabszy może być ofiarą.
Tak. Daj łapę. Dobry. Koła do góry? Koła do góry? Bambuluk. Mój bambuluk. Dlaczego nie puszcza im tam? Nie? Ty nie puszczaj. Bambuluk.